Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Ratownicy odnaleźli ciała dwóch z trzech poszukiwanych górników w kopalni Zofiówka. Niedziela była 9. dniem akcji ratowniczej. Podczas niej wypompowywana jest woda z zalewiska, jakie utworzyło się w wyrobisku po wstrząsie w kopalni. W sobotę dostrzeżono tam ciała dwóch górników. Okazało się, że obaj nie żyją. 900 metrów pod ziemią ratownicy nadal szukają trzeciego górnika. Nadzieje na odnalezienie trzech pracowników żywych dawały sygnały z nadajników w ich górniczych lampach. Do wstrząsu w kopalni Zofiówka doszło 5 maja. Okoliczności wypadku bada Komisja Naukowców i Przedstawicieli Nadzoru Górniczego. Postępowanie prowadzi też Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku. Prokuratura wyjaśnia, czy mogło dojść do nieumyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób. Podczas tak zwanego Marszu Wolności w Warszawie zabrakło oferty programowej, ocenił politolog Andrzej Skiba. Odniósł się on do manifestacji zorganizowanej w sobotę przez PO, Nowoczesną i Komitet Obrony Demokracji. Opcje te próbowały artykułować swoje postulaty dotyczące sprawiedliwości w kraju, ale najbardziej wybrzmiała chęć odsunięcia Prawa i Sprawiedliwości od władzy. Liderzy PO i Nowoczesnej mówili o zwycięstwie zjednoczonej opozycji w kolejnych wyborach. Damy PiS-owi mata w czterech ruchach. Najpierw będą wybory samorządowe, potem europarlament, potem parlamentarne, a na końcu prezydenckie, mówiła przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Także szef PO Grzegorz Schetyna podkreślał, że koniec PiS-u jest bliski. W ocenie politologa Andrzeja Skiby manifestacje nie wystarczą, by wygrać wybory.
Żeby odnieść sukces w wyborach, wydaje się, że potrzeba jednak czegoś więcej niż tylko demonstracje. Potrzebny jest program, który będzie potrafił skupić uwagę, atencję wyborców i który będzie dla wyborców atrakcyjny. Wydaje się, że zabrakło tutaj konkretnej oferty porównywalnej na przykład do programów takich jak 500+, obniżka wieku emerytalnego, czy inne rozwiązania, które mogłyby rozpalić emocje, rozpalić też nadzieję platformowego elektoratu.
Politycy PO uważają, że manifestacja była sukcesem ludzi, którzy upominają się o sprawiedliwość i poszanowanie prawa. Marek Suski, szef gabinetu politycznego rządu, stwierdził natomiast, że sobotni marsz udowodnił, iż w Polsce jest wolność.
Można krytykować rząd, nikt nikomu nie robi żadnych prowokacji, nie było podpaleń budek pod ambasadą, tak jak to za ich czasów bywało. Nikt nikogo nie rozpędzał pałkami, ani też nie było żadnych czołgów poukrywanych na ulicach, tak jak oni twierdzą, że jest gorzej niż w Aleppo. To pokazało, że w Polsce jest demokracja, że nie ma problemu z praworządnością. Ilość uczestników tego marszu pokazała, że jednak opozycja nie ma specjalnie poparcia. Jedyne hasło, jakim od prawie 3 lat już się posługują, to jest obalenie rządu Prawa i Sprawiedliwości i dorwania się do koryta. To hasło, jak widać, nie ma wielkiego poparcia w polskim społeczeństwie.
Według Stołecznego Urzędu Miasta w kulminacyjnym momencie Marszu Wolności uczestniczyło 50 tysięcy osób. Z kolei w ocenie policji liczba podana przez ratusz jest przeszacowana co najmniej kilkukrotnie. W Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające 117. rocznicę urodzin rotmistrza Witolda Pileckiego. Wziął w nich udział wicepremier Piotr Gliński. Obchody rocznicy odbyły się również w wielu innych miastach Polski. Uroczystości w Warszawie rozpoczęła Eucharystia w Bazylice Archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela. Następnie ulicami stolicy przeszedł marsz przed pomnik rotmistrza. Tam złożone zostały wieńce. Wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński w przemówieniu wskazał, że Witold Pilecki powinien być otaczany najwyższym szacunkiem i stawiany za wzór dla młodych pokoleń Polaków.
Fakt, że na ochotnika udał się do niemieckiego obozu śmierci, a następnie stworzył tam ruch oporu i opracował raporty ujawniające piekło Holokaustu, stawiają go na pewno na piedestale czołowych bohaterów wspólnoty międzynarodowej. Niestety pamięć o nim bywa dla wielu niewygodna. Przypomnieć należy, że świat zachodni w jego świadectwa nie chciał wierzyć, a mimo tak wielkich zasług władze Polski Ludowe, posługując się fałszywymi zarzutami, wytoczyły mu polityczny proces i wymierzyły karę śmierci, pozbawiając życia w majestacie stalinowskiego prawa.
Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński dziękował też patriotycznym środowiskom pozarządowym za przywracanie pamięci o losach Witolda Pileckiego. Zapewnił, że obecnie polski rząd instytucjonalizuje pamięć o Pileckim i innych bohaterach, dzięki którym Polska przetrwała mroczne czasy stalinizmu i PRL. Organizatorem uroczystości była Fundacja Służba Niepodległej we współpracy ze stowarzyszeniami Koliber Warszawa, Młodzi dla Polski i Polska jest najważniejsza. Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 roku w Ołońcu. Został stracony 25 maja 1948 roku w Warszawie. Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach uroczyście ogłoszono sanktuarium narodowym. W niedzielę aktu tego dokonał metropolita krakowski ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Uroczystości rozpoczęło nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia i adoracja Najświętszego Sakramentu. Zebrani odmówili pokutny różaniec fatimski. Głównym punktem była msza święta, której przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski.
Nie człowiek ostatecznie decyduje o tym, co się dzieje w tym świecie. To do Pana należy czas i wieczność. I stąd ten cud ocalenia życia Jana Pawła II. Cud wymodlony także tutaj, w tym miejscu. Cud, który sprawił, że powstała ta świątynia, że powstało to sanktuarium, które stało się sanktuarium narodowym. Miejscem świętym, do którego tylu pielgrzymów od tylu już lat przybywa, by ujrzeć i doświadczyć perspektywy nieba, do którego zdążamy.
W niedzielę liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Fatimy odbyły się także uroczystości w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Mszy świętej przewodniczył ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk. W homilii przypomniał obietnicę Matki Bożej z Fatimy.
Pan Jezus przyszedł do nas, dlatego Ojciec Niebieski posłał Go do nas, żebyśmy przez tę ziemię dotarli do nieba. Bardzo często my w naszym życiu tak modlą się ludzie, modlimy się, a Panie Boże, teraz jest czas matury, daj mi zdać maturę. A gdzieś tam dziewczyna, daj mi dobrego męża. No i co, dostała męża i co? I dobry. I co dalej? Już koniec? Jaki jest cel naszego życia? Jaki jest sens naszego życia? Tamte cele to są takie pośrednie, przeróżne, żeby zarobić na chleb, żeby rodzinę utrzymać, żeby dzieci dobrze wychować, żeby na przykład na urlop, żeby pojechać. To jest cel pośredni. Co dalej? Ciągle patrzymy daleko. Znacie to zawołanie, alleluja i do przodu. To nie jest tylko tak sobie powiedziane. Alleluja, chwalmy Pana całym życiem. I do przodu gdzie? Do Jezusa.
W naszej toruńskiej świątyni w tym dniu można było zyskać odpust zupełny, przypomniał ojciec Andrzej Laskosz, kustosz Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II.
13 maj to oczywiście wspomnienie tego, co dokonało się i w Fatimie. Dzisiaj przeżywamy 101. rocznicę wydarzeń objawień fatimskich, ale to jest też 37 lat temu. Święty Jan Paweł II przeżył tą tragedię, zamach na jego życie, Ali Akcza, 13 maj 1981 rok. A to jest dzień wyjątkowy tu w naszym sanktuarium, bo to jest kolejny dzień, kiedy możemy uzyskać odpust zupełny pod zwyczajnymi warunkami i dzisiaj bardzo wielu pielgrzymów do nas przybywa, by ten odpust zupełny uzyskać.
Wierni, którzy będą pielgrzymować do sanktuarium, będą mogli uzyskać odpust zupełny jeszcze 18 maja. Tego dnia przypada rocznica urodzin świętego Jana Pawła II i rocznica poświęcenia świątyni. Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i przedstawicieli episkopatu z Wawelu na Skałkę w Krakowie przeszła procesja ku czci świętego Stanisława, głównego patrona Polski. Uroczystość w związku z obchodzonym w tym roku stuleciem odzyskania niepodległości była okazją do modlitwy za ojczyznę. Eucharystii przy Sanktuarium Męczeństwa świętego Stanisława przewodniczył prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej, ksiądz kardynał Giuseppe Versaldi. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki w homilii mówił o 8 głównych zasadach demokracji w świetle katolickiej nauki społecznej. Wymieniając pluralizm poglądów, ksiądz arcybiskup powiedział, że potrzebuje on wartości, które zbliżają ludzi i ich łączą.
Prawdziwa demokracja domaga się przyjęcia z przekonaniem wartości inspirujących procedury demokratyczne, godności każdej osoby ludzkiej, poszanowania praw człowieka, uznania dobra wspólnego za cel i kryterium porządkujące życie polityczne. Jeśli nie ma generalnej jednomyślności co do tych wartości, zatraca się znaczenie demokracji, a jej stabilność staje pod znakiem zapytania. Jeśli pozbawi się demokracja aksjologicznych fundamentów, ona sama z siebie nie jest w stanie zagwarantować rządów prawa ani szeroko rozumianej wolności.
Święty Stanisław był biskupem krakowskim, zginął męczeńską śmiercią w 1079 roku w Krakowie na Skałce. Został skazany przez króla Bolesława Śmiałego, któremu wypominał nadużycia. Tradycja procesji ku czci świętego Stanisława sięga XIII wieku. Odbywały się one nawet podczas zaborów i w czasach stalinowskich. Robert Schumann jest twórcą koncepcji jedność, solidarność i pokój, podkreślił profesor Zbigniew Krysiak. Dziś pojawia się pytanie, czy wspólnota europejska wypełnia tą misję, dodał w programie Polski Punkt Widzenia w telewizji Trwam prezes Instytutu Myśli Schumana. W niedzielę w Warszawie odbył się drugi Europejski Festiwal Schumana. Głównym punktem była Eucharystia w Świątyni Opatrzności Bożej. Uczestnicy spotkania modlili się w intencji przemiany Europy, a w ramach dyskusji panelowej poruszono tematy m.in. rola kapitału Polonii w promocji rozwoju Polski oraz tworzeniu relacji z narodami Europy i świata według idei Roberta Schumana. W tym roku dyskusji towarzyszyło hasło „Idźmy kształtować Europę pod sztandarem Sługi Bożego Roberta Schumana”. Celem festiwalu jest promocja idei Schumana, jednego z pomysłodawców integracji europejskiej, którego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 2004 roku. Wiele dzisiejszych działań państw w Unii Europejskiej stwarza realne zagrożenia dla europejskiej solidarności i jedności, mówił profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumana.
Robert Schumann uprzedzał, że jeśli Europę będzie się budować tylko na ekonomii, to nas zbankrutuje i widzimy te rezultaty. Dzisiaj niektórzy nasi liderzy, ale nie tylko z Polski, jakby podkreślają ten aspekt ekonomiczny. Naprawdę apeluję, to musi być jedność tego właśnie ducha, budować właśnie tą relację, bo Schumann jak mantrę powtarzał, relacje, relacje i jeszcze raz relacje. I w ten sposób to będzie miało swój owoc, a jednocześnie ja uważam, że stworzenie pewnego działającego układu Wspólnoty Narodów Europy Trójmorza będzie pewnym prototypem i jakby przeciwwagą do tego, co tam się dzieje. I obywatele będą pozytywnie, mówię z Europy Zachodniej, postrzegać te procesy.
Uczestnicy festiwalu wzięli udział także w Wielkiej Modlitwie Bez Granic, czyli modlitwie wstawienniczej w intencji przemiany Europy. Festiwal zwieńczyło odczytanie wezwania o powrót Europy do chrześcijańskich korzeni. Każdy na mocy otrzymanego chrztu jest uprawniony do głoszenia Ewangelii, powiedział ojciec święty Franciszek w Watykanie. Podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Regina Celi papież nawiązał do obchodzonej w niedzielę uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego. Jezus, który zmartwychwstał i wstąpił do nieba, posyła swoich uczniów, aby szerzyli Ewangelię po całym świecie, przypomniał ojciec święty. Jak podkreślił, misja ta trwa także i dzisiaj, wymaga współpracy nas wszystkich.
Niebowstąpienie Pańskie, rozpoczynając nową formę obecności Jezusa pośród nas, wymaga, abyśmy mieli otwarte oczy i serce, by Go spotkać, aby Jemu służyć i świadczyć o Nim innym. Chodzi o to, aby być mężczyznami i kobietami w niebowstąpienia, czyli poszukiwaczami Chrystusa na drogach naszych czasów, niosącymi Jego słowo zbawienia aż po krańce ziemi.
Papież wyraził również bliskość z mieszkańcami Indonezji, zwłaszcza wspólnot chrześcijańskich, które poważnie ucierpiały na skutek ataku na miejsca kultu. W niedzielnych zamachach bombowych na 3 kościoły w indonezyjskim mieście Surabaya zginęło co najmniej 11 osób, a ponad 40 zostało rannych.
Podnoszę moją modlitwę za wszystkie ofiary i ich bliskich. Razem prośmy Boga pokoju, aby dał koniec tym działaniom przemocy i w sercu wszystkich znalazła się przestrzeń nie uczuć nienawiści, przemocy, ale pojednania i braterstwa.
Transmisję niedzielnego spotkania papieża z wiernymi przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.